5 minut po 19, a my przechodzimy do tematu. Badania pokazują, że niewiele ponad 30% osób starszych w naszym kraju pozytywnie ocenia swój stan zdrowia, a aż 2/3 seniorów nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej. Dla wielu wyzwaniem są codzienne czynności, takie jak spacer, przygotowywanie posiłków czy wizyta u lekarza. Dlatego powstają inicjatywy, które mają na celu to zmienić. Dziś w Babskim Wieczorze porozmawiamy o jednej z nich. W studiu ze mną pani Jolanta Meller, specjalista dietetyk, i Adrianna Sokołowska-Ostapko, psychoterapeuta, coach zdrowia. Dotrze do nas również pani Małgorzata Stysińska, instruktorka jogi, trenerka mięśni Dna Miednicy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Życie po pauzie, aktywizacja życiowa seniorek. Stworzyły panie taki projekt i go realizują.
Tak, zgadza się. Projekt jest skierowany dla kobiet w wieku pomenopauzalnym, czyli zakładamy mniej więcej od 55 roku życia. I jest on skierowany do kobiet z 4 powiatów, z powiatu krośnieńskiego, z powiatu żarskiego, zielonogórskiego i nowosolskiego. Jest to projekt dofinansowany ze środków województwa lubuskiego i odpowiadający właśnie na zapotrzebowanie aktywizacji seniorów.
Jak to jest z tymi seniorkami? Dlaczego ta aktywizacja jest taka ważna?
No tak naprawdę pomysł na ten projekt pojawił się w momencie, kiedy współpracowałyśmy, ponieważ każda z nas współpracuje z seniorami na różnym gruncie i pojawił się podczas naszych prac w klubach seniora, w uniwersytetach trzeciego wieku, w różnych organizacjach i stowarzyszeniach. I tak naprawdę nie pojawił się ten temat właśnie takich problemów kobiecych, pomenopauzalnych stricte. Nie pojawił się temat w takich konsultacjach społecznych, ponieważ nawet gdy przeprowadzaliśmy różnego rodzaju, nie wiem, badania, ankiety, żeby sprawdzić, jakie są potrzeby seniorek, to seniorki niekoniecznie chętnie o tym mówiły. Prędzej takie, że tak powiem, kobiece dolegliwości wychodziły w takich rozmowach kuluarowych, indywidualnych. Okazuje się, że to jest dosyć duży temat tabu. Właśnie tego typu sprawy, o których chcemy mówić w tym projekcie, czyli to, że podczas, w trakcie menopauzy i po menopauzie następują takie zmiany hormonalne, które powodują zmiany w naszym układzie moczowo-płciowym, tak można powiedzieć, i stąd na przykład są potrzebne specyficzne ćwiczenia. Natomiast tego typu rzeczy jak obniżanie mięśni dna miednicy, obniżanie dróg rodnych, czy też jakieś dolegliwości związane z nietrzymaniem moczu, no jednak wciąż są takimi tematami wstydliwymi, tematami tabu i na przykład takimi, które czasami nie pozwalają kobietom włączyć się w różne aktywności życiowe, ponieważ ze względu na to, że mają te swoje jakieś przypadłości, obawiają się, że może coś się przydarzyć takiego, co je zawstydzi, w jakiś sposób skrępuje w sytuacji towarzyskiej czy też społecznej i wycofują się z życia.
W pewien sposób też trzeba sobie uświadomić te problemy.
No, myślę bardziej społecznie uświadomić, ponieważ każda z nas w indywidualny sposób jest pewnie świadoma różnych swoich niedomagań, natomiast są jeszcze wciąż takie kwestie, o których my po prostu wstydzimy się mówić. Tak jak kiedyś, nie wiem.
Czyli wiemy, ale nie chcemy mówić.
Tak, obawiamy się, jak to zostanie przyjęte, na ile to zostanie zaakceptowane, na ile w ogóle z czymś takim można wyjść do ludzi. Więc myślę, że jakby celem tego projektu było nie tylko wyćwiczenie czy zaradzenie temu problemowi, ale też podjęcie takiej publicznej debaty, na przykład w radiu. Dziękujemy bardzo za zaproszenie, bo to też nam pomaga osiągnąć cel naszego projektu, czyli publicznie otworzyć temat problemów kobiet w wieku pomenopauzalnym i mówić o tym, że to istnieje i że możemy o tym mówić, że możemy się radzić specjalistów, będziemy mówić w jaki sposób i do jakich specjalistów w ogóle się udawać, że możemy temu w ogóle zaradzić, rozwiązać te problemy i fantastycznie dalej aktywnie funkcjonować.
I jak wygląda program zajęć dla uczestniczek?
Program zajęć składa się z 3 bloków warsztatowych. Każdy z tych bloków trwa 2 godziny, ma inny temat, czyli łącznie będzie to 6 godzin warsztatów, takich treningów, edukacji. Pierwszy blok jest związany właśnie z treningiem mięśni dna miednicy, czyli to będzie profilaktyka i rehabilitacja nietrzymania moczu oraz obniżania dróg rodnych. Czyli takie bardziej ruchowe zajęcia, panie przychodzą z karimatami albo z kocykami własnymi w swobodnym stroju i przez 2 godziny praktykują różne rzeczy. Co ważne, też dostają materiały do ćwiczeń w domu, czyli coś, co pracę, którą podejmą w trakcie zajęć, będą mogły kontynuować w domu, także nie wychodzą z pustymi rękami, tylko tak naprawdę i z przećwiczoną wiedzą i w ciele już gdzieś tam zapamiętaną i z instrukcjami na kartkach. więc jak najbardziej jest to do kontynuacji w domu. Kolejny blok jest pomyślany, zamiast słodkich przekąsek zwykle występujących w cateringach, w tego typu projektach, pomyślałyśmy, że przecież jest to dobra okazja, żeby wspólnie przyrządzić coś, jakieś przekąski, które są z jednej strony pyszne i smaczne, a z drugiej strony zdrowe i wprowadzają takie składniki, takie mikroelementy, witaminy, które są szczególnie potrzebne kobietom w okresie pomenopauzalnym. Więc mamy oczywiście edukację z zakresu nawyków żywieniowych i wspólne przygotowanie zdrowych przekąsek. To jest taki żywieniowy warsztat. A ostatni to jest mój warsztat i to jest wprowadzanie i podtrzymanie zmiany nawyków życiowych, ponieważ tą wiedzę, którą panie otrzymają podczas dwóch pierwszych warsztatów, oczywiście no, będą miały, natomiast jak to zrobić, żeby ona nie uleciała i jak to zrobić, żeby rzeczywiście kawałek po kawałku wprowadzać te zmiany w życie. Więc będziemy troszeczkę o tym mówić, o motywowaniu się, o wprowadzaniu skutecznej zmiany oraz będę zapoznawała panie z taką strategią wymyśloną przez Paula Baltza, to jest gerontolog amerykański. Ta strategia nazywa się selekcja, optymalizacja, kompensacja i ona generalnie jest przeznaczona dla osób w wieku senioralnym do tego, aby w dobry sposób zarządzały swoją energią życiową i kierunkowały się na takie aktywności, które w dobry sposób pozwolą im prowadzić dalsze życie. Ale może o tym opowiem ciut później.
Na ten moment zdaje mi się, że jest to bardzo fajne połączenie przyjemnego z pożytecznym.
Taką mamy nadzieję.
I zastanawiam się, w jaki sposób panie znajdujecie osoby, które biorą udział w projekcie.
Generalnie projekt został pomyślany w ten sposób, żeby w każdym powiecie mieć takiego partnera regionalnego, czy jest to Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy też Klub Seniora, lub inna organizacja pozarządowa opiekująca się seniorami, współpracująca, zrzeszająca seniorów. I zwykle nabór prowadzimy przez te organizacje, dodatkowo poprzez czy też plakaty, czy też miejsca, w których pracujemy w danych powiatach. Również strona internetowa nasza, facebookowa, Stowarzyszenie Przestrzeń 4A, tam mamy zamieszczane wydarzenia, tam też są odnośniki i można się zgłaszać, ale generalnie możemy polegać na partnerach naszych lokalnych i to też było takie fajne doświadczenie, jest takie fajne doświadczenie i taki był zamysł, żeby też trochę łączyć działania i koordynować działania różnych organizacji działających na rzecz seniorów, żebyśmy mogli się nawzajem wspomagać i wymienić doświadczeniami i aktywizować.
Jesteście, panie, bardzo świadome i aktywne i jak wcześniej wspominałyście, to praca z różnymi kobietami podsunęła wam pomysł na połączenie sił i stworzenie projektu skierowanego do aktywizacji starszych koleżanek. To ja teraz zapytam od strony zdrowego odżywiania się, na co trzeba zwracać szczególnie uwagę?
To wszystko zależy od takiego indywidualnego przypadku, ponieważ na tak zwane choroby cywilizacyjne, które często dopadają właśnie o kobiety w wieku pomenopauzalnym, pracujemy całe życie. Przez błędy żywieniowe, przez duży stres i to później się odbija na naszym zdrowiu właśnie w tym wieku, ponieważ gospodarka hormonalna zostaje zaburzona i efekt tej diety po prostu widzimy po kilku, czasem kilkunastu latach i wtedy podchodzimy bardzo indywidualnie. Są oczywiście takie ogólne zasady, ale one dotyczą wszystkich, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie. Ale w tym wieku też wiele kobiet ma już różne schorzenia. Często kobiety, które zawsze miały niedociśnienie, nagle się okazuje, że mają nadciśnienie. Nagle okazuje się, że nie wiadomo skąd cukrzyca. Otyłość brzuszna, bardzo często kobiety właśnie w wieku pomenopauzalnym, często to widać, że nogi zaczynają się robić szczupłe, a jednak ten brzuszek zaczyna się robić coraz większy mimo starań, mimo diety. Ten nasz wygląd, no otyłość brzuszna po prostu zaczyna ją być widać. I tutaj trzeba naprawdę bardzo indywidualnie podejść i tak jeżeli chodzi właśnie o te spotkania z kobietami, to będziemy miały na to czas właśnie, żeby każda z pań mogła też indywidualnie podejść, zapytać, będziemy odpowiadać na pytania, także tutaj trzeba zwrócić uwagę, jak wygląda stan naszych kości. Czy czasem nie trzeba wprowadzić jakiejś suplementacji, czy oczywiście też modyfikacji genetycznych. W naszym okręgu, tutaj w naszej szerokości geograficznej mówi się o spożywaniu nabiału, choć nie zawsze te badania potwierdzają, że ten nabiał każdemu pomaga w mineralizacji kości, bo tutaj jest taki główny problem właśnie związany z osteoporozą. też mamy dosyć spory problem związany właśnie z takim stanem przedcukrzycowym, który jeszcze nie jest diagnozowany jako cukrzyca, ale stan przedcukrzycowy i tu bardzo dużo możemy zrobić dietą. No, na tych spotkaniach z kobietami też właśnie będę mówiła, jakie badania można wykonać pod kątem właśnie, żeby sprawdzić, czy tam coś się nie dzieje. Wtedy można pójść z taką informacją do lekarza rodzinnego, poprosić o wykonanie, bo nie zawsze te badania są wykonywane. Ja tutaj takie od strony dietetycznej też mam pewne wytyczne, co można sprawdzić, żeby jednak zadziałać profilaktycznie, bo w tych badaniach bardzo często widać, że ta choroba się rozwinie, jeszcze jej nie ma i wtedy możemy zadziałać dietą. Na pewno robimy morfologię krwi z rozmazem manualnym, to byłoby istotne. Bardzo często badamy poziom glukozy i mało kto bada poziom insuliny. On jest bardzo istotny, dlatego glukozę mierzymy razem z poziomem insuliny. Badamy obydwa markery stanów zapalnych, czyli OB i CRP. Poziom ferytyny, który świadczy o właśnie takiej, no gdzieś tam w cudzysłowie ukrytej anemii, to też nam pokazuje. Często kobiety są takie apatyczne, nie mają siły i jak przychodzą do mnie do gabinetu, to mówią, no one mają anemię, bo mama też miała anemię i to takie dziedziczne, a to tak wcale nie powinno być, dlatego chcemy właśnie dotrzeć do źródła, jak dietą można takie rzeczy uzupełnić, oczywiście przy konsultacji z lekarzem, tak? Sprawdzamy też cały profil lipidowy, czyli nie tylko cholesterol ogólny, ale też trójglicerydy są tutaj bardzo istotne, one też wskazują na metabolizm glukozy. Badamy też kwas moczowy, poziom homocysteiny, który jest bardzo istotny w tym wieku. To nie jest niestety refundowane badanie, ale bardzo istotne w przypadku profilaktyki chorób krążenia, układu krążenia.
Jak się okazuje, całkiem spora lista tych badań tutaj się układa.
Tak, dosyć długa się zbiera, ale naprawdę warto zrobić sobie te badania, ponieważ tam można bardzo dużo rzeczy wyczytać.
Wiek senioralny to wiele zmian w życiu kobiet. Oprócz zmian hormonalnych na zdrowie wpływają też inne rzeczy. Jakie? Pani Małgorzata Stysińska.
Jakie tutaj zachodzą zmiany? No to już jak tutaj wymieniłyśmy hormonalne, które wpływają na kobiety, na funkcjonowanie fizyczne i psychiczne. My tutaj patrzymy jako na ciało kobiety. Często kobiety w okresie menopauzalnym wycofują się z życia ze względu na to, że pewne rzeczy nam doskwierają. Czyli nietrzymanie moczu, nietrzymanie gazów, to często wycofuje kobiety z życia pełną piersią. I my tutaj właśnie będziemy tutaj zaprzyjaźniać się z ciałem kobiety, pokazywać, że można troszeczkę zapracować i zadziałać, żeby się to nie działo. Czyli będziemy wykonywać ćwiczenia, które będą wpływały na wzmocnienie mięśni dna miednicy, wzmocnienie kręgosłupa i wzmocnienie nabrzucha, czy naszego centrum. I będziemy uczyć, jak można zadziałać, jak siebie poobserwować w ciągu dnia i zapracować na to, żeby wszelkie dolegliwości zminimalizować lub zlikwidować.
Czy to jest trudne?
Trudne nie jest, ale trzeba wiedzieć. Trzeba dostać informację, co mamy, gdzie mamy popatrzeć i co mamy sobie zaobserwować. Będziemy uczyć tworzenia dzienniczków mikcji, czyli panie będą obserwować, ile spożywają płynów, ile wydalają płynów, kiedy, jak i gdzie. I wtedy z tej obserwacji możemy zobaczyć, jaki mamy pH, czy mamy nadreaktywny, czy nietrzymanie moczu jest wysiłkowe. Można sobie bardzo fajnie samemu zdiagnozować i można naprawdę kilka fajnych wskazówek i panie często po 2-3 tygodniach już widzą zmiany.
To bardzo szybko.
Tak.
Czyli takich ćwiczeń też nie należy jakby się obawiać, bo to nie są jakieś wyczynowe, prawda?
Nie, absolutnie nie. To bardziej świadomościowe, wzmacniające, jest to spokojny, miękki ruch, ale z takim pełnym wyczuciem, co ja mam, gdzie mam, jak mogę zapracować, gdzie poczuć, czyli bardzo świadomościowe ćwiczenia.
Dobrze wiemy, chyba każdy z nas ma w swoim otoczeniu jakieś starsze znajome, przyjaciółki, mamy, czy nawet babcie, które rzeczywiście zapominają o tym, że należy sprawdzać, co tam się z nami dzieje i czasami nawet wstydzą się gdzieś udać do lekarza. Niedawno też miałam w swoim otoczeniu taką sytuację, że rzeczywiście seniorka wstydzi się iść, zrobić sobie podstawowe badania. Panie niestety. Mają takie doświadczenia także?
No niestety to jest taka rzeczywistość. Na szczęście myślę, że to się zmienia, że w ogóle seniorzy przestają się powoli wstydzić bycia seniorami, że wychodzimy z jakiegoś takiego społecznego, nie wiem, banowania osób starszych, co miało miejsce jeszcze tak myślę jakieś, nie wiem, 10, może 15 lat temu, gdzie rzeczywiście nie było tych miejsc, w których seniorzy mogliby spotykać się, jakieś aktywności ruchowe, jakiekolwiek zajęcia artystyczne, plastyczne, również żywieniowe prowadzić, ponieważ no gdzieś tam byli skazani na to, żeby być w domu, ewentualnie przy telewizorze, przy radioodbiorniku i była to taka mocno zaniedbana grupa społeczna. I to sprawiało, że te osoby też się wycofywały, bo czuły się jakby nie wiem, niepożądane w tym takim świecie naszym, który jest nastawiony na młodość, na piękno, na pełnosprawność, a osoby, które traciły powoli i zdrowie, i jakąś część swojej urody pewnie też, i część swojej sprawności, czuły, że powinny się być może wycofać na margines i nikomu się nie pokazywać, nie mówić o sobie, o swoich dolegliwościach też nie, ponieważ to jest w ogóle być może wstyd, że jeszcze się w ogóle gdzieś tu żyją i kręcą po tym świecie. I po to są te wszystkie i stowarzyszenia, organizacje i działania kierowane do seniorów, żeby właśnie wychodzić do seniorów, wyciągać do nich rękę i proponować im powrót do społeczeństwa, właściwie nie wycofywanie się w momencie, kiedy przychodzą na emeryturę. Bo to trudniej jest jakby powrócić w momencie, kiedy się już wycofałem. Czyli lepiej jest w momencie, kiedy zanim się wycofam, zadziałać, żeby tą aktywizację podtrzymywać i jeszcze zanim się wyłączę z pewnych ról życiowych, na przykład zawodowych, pokazywać już, jakie są drogi przede mną, czyli co ja mogę zrobić, jakie aktywności podejmować już teraz, żeby później na przykład w wieku emerytalnym, w wieku pomenopauzalnym dalej żyć pełnią życia, a nie powoli się wycofywać. I stąd te projekty dążące do aktywizacji również jeszcze w takim wieku przedemerytalnym, 50-55+, czyli żeby te osoby, które jeszcze są aktywne, nie ustawały, nie widziały tego okresu życiowego jako koniec swojej aktywności, tylko jako zmianę aktywności, ale dalej, żeby miały świadomość, że możliwość aktywnego życia istnieje. Być może w inny sposób, jakby w pełnym kontakcie z własnymi ograniczeniami, ale że jest to możliwe.
Piękne powiedziane, nic dodać, nic ująć.
Więc można się zapisywać poprzez stronę facebookową, naszą przestrzeniową, Stowarzyszenie Przestrzeń 4A. Tam są wydarzenia tworzone na bieżąco, na każdym są odnośniki, gdzie można do kogo zadzwonić, jak się porozumieć w kwestii zapisów. Oraz można się kontaktować bezpośrednio z osobami lokalnie odpowiedzialnymi za organizację, czyli na przykład w gminie Dąbie z klubem seniora z gminy Dąbie i z panem Wojciechem Rodzińskim osobiście. To jeżeli chodzi o powiat krośnieński. Później mamy Nową Sól i Zieloną Górę. Nowa Sól to jest klub seniora i to jest 22 listopada, czyli jest jeszcze troszkę czasu. A w Zielonej Górze na koniec 29 listopada i tutaj współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ale tak jak mówię, również z nami można się kontaktować i zapisywać.
Czy projekt zakończy się wraz z końcem roku?
Było pomyślane jako seria czterech tych cyklów i spotkań, więc na ten moment on się zakończy, ale też w projekcie mamy zapisane, częścią projektu jest ewaluacja tego, co się zadziało, ale także chcemy zawsze wybiegać w przód i patrzeć, co jest potrzebne, więc zawsze jest to pytanie o to, czego seniorzy potrzebowaliby na przyszłość, jak oni to widzą, czy też jak te umiejętności mogliby rozwijać, co by im do tego było potrzebne, te umiejętności, które nabyli podczas tych projektów. Więc mamy na to nadzieję, że zakończenie jednego projektu będzie jednocześnie takim pomostem do drugiego, czyli taką informacją, co warto robić w przyszłym roku, żeby pogłębiać te umiejętności, żeby je rozwijać, dalej kształtować, więc absolutnie nie myślimy, że to będzie koniec działań. Raczej jako, nie wiem, dokończenie powiedzmy jednego rozdziału, ale w przyszłym roku kolejne rozdział myślę, że będziemy pisać wspólnie.
No to zapowiada się bardzo pięknie. Mam nadzieję, że rzeczywiście zachęcicie panie do udziału szerokie grono pań i że postrzeganie pewnego wieku w cudzysłowie zacznie być postrzegane zupełnie normalnie.
Tak, na to liczymy, na to, że życie po menopauzie, jak napisałyśmy, życie po pauzie, bo tak czasami właśnie część kobiet, część osób postrzegała, że życie w wieku senioralnym czy starszym to jest taka pauza, przerwa życiowa, powiedzenia typu starość Panu Bogu się nie udała i tak dalej, utwierdzająca w tym, że to w pewnym wieku to już nic za bardzo nie można i nawet się nie powinno. No to mamy nadzieję, że ta pauza zostanie włączona na play znowu i że możemy grać dalej. Tak, jest. Potrzeba jest, temat otwarty, a że my lubimy odpowiadać na oddolne potrzeby, to sądzę, że za jakiś czas pojawi się coś też dla kobiet, niekoniecznie w wieku pomenopauzalnym.
Fantastycznie słyszeć taką informację. Trzymam panie za słowo, mam nadzieję, do zobaczenia. Czekamy na dalsze informacje i doniesienia z tych wszystkich babskich, jakże ważnych tematów. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.
Moimi gośćmi były pani Adriana Sokołowska-Ostapko, psychoterapeuta, coach zdrowia, Jolanta Meller, specjalista dietetyk i pani Małgorzata Stysińska, instruktorka jogi, trenerka mięśni na Miednicy. Miłego wieczoru.
Miłego wieczoru.
Dzień wzajemnie. Babski wieczór w Radiu Zielona Góra.